Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 10 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w dzisiejszych komentarzach biorą udział Maria Stepan, publicystka, szefowa reportażu dokumentu TVP Info. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I profesor Krzysztof Kornacki, historyk i filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. Witam serdecznie.
Witam.
Drodzy Państwo, tematów dużo, mam nadzieję, że wszystkie uda nam się dzisiaj omówić, ale rozpoczniemy od obecności prezydenta Polski Andrzeja Dudy w Londynie. To bardzo ważna wizyta. Bezpieczeństwo, numer jeden chyba temat, który tam się przewija, ale też gospodarka, finanse. To wszystko tam właśnie od wczoraj się dzieje. Wczoraj w wystąpieniu prezydent Andrzej Duda podkreślał między innymi, że Rosja poprzez swoją agresję w Ukrainie łamie wszystkie prawa międzynarodowe, a rosyjskim priorytetem jest ciągła ekspansja. Wskazywał też na konieczność solidarnego sprzeciwu państw Zachodu. Jak Państwo postrzegacie dotychczasową solidarność Zachodu i w ogóle świata i jak na tym wypada Polska? Maria Stepan.
Wydaje mi się, że zdajemy egzamin. My jako Polacy i my chyba jako Europejczycy. Oczywiście możemy mieć różne tam wątpliwości, prawda? Na przykład jeżeli chodzi o Niemcy, że na początku się bardzo ociągali, że byli takimi hamulcowymi, no ale też pomagają, też się opowiedzieli po tej dobrej stronie mocy w efekcie. Więc zdajemy egzamin, no może oprócz Węgier, które twardo liczą pieniądze, ale mam nadzieję, że zapłacą za to swoją izolacją po prostu.
Czy to polskie działania i dyplomacja też ma ogromny wpływ na to, jak jest postrzegane?
Ale rzeczywiście, że tak. To właśnie Polska i w ogóle kraje środkowoeuropejskie, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, czyli kraje, które najbardziej rozumieją, co się dzieje za ich, bo to są, przecież się dzieje za naszymi granicami, narzuciły jakby narrację Europie. To dzięki Polsce i właśnie tym krajom, które wymieniłam, Europa zaczyna rozumieć, że nie ma innego wyjścia, bo jest takie bardzo brzydkie określenie, ale bardzo dobrze oddaje istotę sprawy. Trupokilometry. Czyli im dalej jesteśmy od zbrodni, tym ją bagatelizujemy. Bo nawet popatrzmy, czy myśmy tacy byli wrażliwi na to, co się dzieje z Syrii? Oczywiście tak, ale dla nas to było daleko. I wbrew pozorom dla Francuzów to też było, ta wojna to też jest daleko. A dzięki właśnie tej narracji polskiej, że słuchajcie, jeżeli my ich nie zatrzymamy, jeżeli ta ekspansja ciągle będzie trwała, to wszystko do was też dojdzie, do was też dojdzie. Pozwoliło właśnie Europie jakby się obudzić.
Profesor Krzysztof Kornacki.
My też jesteśmy nielubiani, prawdę mówiąc.
Jeszcze do tego wrócimy, tak.
Ja bym jeszcze wskazał na tą drugą część przemówienia prezydenta Dudy, czyli wspomniał o tym, że będziemy musieli tą Ukrainę odbudowywać i myślę właśnie, że warto dodać ten komponent realpolitik. Mamy prawo do tego, żeby Ukrainę odbudowywać, mamy prawo skorzystać z tego. Ja wiem, że czasem się to kłóci, prawda, z takim moralnym myśleniem o tej kwestii, prawda, że powinniśmy właśnie to robić prawie że bezinteresownie, ale Polacy, kiedy zaczęli pomagać Ukrainie, to nie myśleli o żadnych korzyściach wynikających z tego faktu, a że zaangażowali się tak mocno, to myślę, że tutaj ta kwestia związana z odbudową Ukrainy powinna teraz coraz częściej się pojawiać, tak? Bo ja pamiętam, że Niemcy nie mieli problemu wtedy, kiedy jeszcze nie były zdecydowane, to czy pójść w tą stronę, czy w tą stronę, nie mieli problemu organizować jakichś konferencji naukowych, tak, sponsorowanych w ten lub inny sposób przez rząd federalny, żeby rozmawiać o odbudowie Ukrainy, jak się wojna skończy. Także tutaj na to też powinniśmy być czujni.
Ja jeszcze do Marii Stepan jedno pytanie, bo powiedziała, że nie lubią nas. Za co nas nie lubią i kto nas nie lubi?
No na przykład Niemcy nie lubią nas za to, że my im ciągle przypominamy, że tak naprawdę to myśmy mieli rację. Oni wiedzą, że myśmy mieli rację. Oni nawet czasami przyznają nam to, że my, jednak Polska miała rację, ale po prostu zwyczajnie nas za to nie lubią. No, jakby nie patrzeć, Niemcy mają, no szczególnie elity niemieckie, mają problem właśnie z tym, że to właśnie polska prawica, na którą przecież nie postawiły, bo taka jest prawda, mówmy wprost, raptem to właśnie jeszcze mało tego, że Polska, to jeszcze polska prawica miała rację i to polska prawica przewidziała dobrze sytuację, więc przyznają nam rację, ale niestety nas nie lubią i no i z tym mamy problem, bo zobaczcie.
Bo chyba panowie, też te siły i te siły i ten potencjał chyba w Europie jest inny niż w krajach europejskich, prawda? Między innymi w Polsce, chociaż on się też zmienia.
Nawet popatrzmy, ja się specjalnie na ekonomice nie znam, ale te, akurat te słupki to rozumiem. Wymiana między Polską a Niemcami jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi nawet, patrząc z perspektywy niemieckiej, to my jesteśmy na drugim miejscu. To nieprawda, że Niemcy tylko handlowali z Rosją. Bardzo też handlują z Polską. I w drugą stronę też to się odbywa. A mimo to elity się nie lubią, co się oczywiście też przekłada. Poradzimy sobie i z tym, mam nadzieję. Niemcy w końcu zrozumieją, że nie ma co kręcić nosem na takiego sąsiada. Jak to Ukraińcy z kolei mówią, mamy to, co mamy. Macie takiego sąsiada, Polaków, więc uczcie się od nich. Chociaż Niemcom to przychodzi z wielkim trudem.
Ja jeszcze dodam i tutaj poproszę też o odniesienie się. Prezydent Andrzej Duda mówiąc o sytuacji w regionie, która to sytuacja wymusza na nas jak nigdy w historii, abyśmy połączyli wysiłki i wzmocnili NATO, które musi odstraszyć agresora w sposób efektywny. Kluczowe znaczenie tutaj będzie miało przede wszystkim szczyt NATO w Wilnie, który jest przed nami i decyzje tam podjęte. Ukraina cały czas liczy na to, że jak najszybciej dołączy do tego bezpiecznego portu, jakim jest NATO. Jak myślicie, czy to nastąpi, czy tutaj rzeczywiście będą jednak różnorodne głosy i to jeszcze będzie latami trwało?
Myślę, że będzie trwało latami, tak? Ja nie sądzę, że tak łatwo ten proces zostanie zakończony.
No. Na pewno nie, tym bardziej, że przecież Ukraina jest w stanie wojny, więc ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby jakiś kraj będący w stanie wojny został przyjęty do paktu, więc to jest niemożliwe. Natomiast na pewno Ukraińcy powinni dostać taki mały sygnał, nie wiem, czy to musi być już od razu mapa drogowa, ale dobrze by było, żeby oni też się tak, wiecie, panowie, poczuli dobrze w naszym klubie, o, że aha, doceniają nas, bo jakby nie było, to ich krew jest przelewana teraz, to oni zdobywają najlepsze doświadczenia. To tak naprawdę za parę lat to żołnierze natowscy będą się uczyć od żołnierzy ukraińskich, jeżeli chodzi o rzeczywiście pole walki.
Z drugiej strony można przewrotnie powiedzieć, że właściwie Ukraina jest już w NATO, prawda? W tym znaczeniu, że korzysta z pomocy
Ukraińcy
NATO.
Są przekonani, że są
tak,
w NATO.
Że są w NATO, ponieważ korzystają ze sprzętu NATO, z całej logistyki, prawda? W związku z tym, nawet jeśli nie są formalnie, to faktycznie te więzi się już bardzo mocno nawiązały.
Ale ta logistyka i ten sprzęt opornie jest przekazywany cały czas Ukrainie, chociaż Ukraina ostatnio podkreśla to, że jest przygotowana na ten kontratak, kontrofensywę w kierunku Rosji. Jak myślicie, jak to będzie się rozwijać? Czy rzeczywiście ten kontratak nastąpi?
No musi nastąpić. To w ogóle nie ma o czym mówić, że on musi kiedyś nastąpić. Jeżeli Ukraińcy myślą o tym, a przecież ciągle o tym mówią i ciągle to powtarzają, że chcą wrócić do granic z 91 roku, czyli z Krymem, z całym Donbasem, więc musi to być kontrofensywa, ale czy ona będzie teraz? Mam duże wątpliwości. Ukraińcy wiedzą, że od tej kontrofensywy bardzo dużo zależy, jak będą postrzegani przez Zachód, który przecież płaci za tę wojnę, prawdę mówiąc. Więc jeżeli nie będzie sukcesów, no to Zachód może powiedzieć, no to za co my płacimy? No to halo, to my wydajemy takie ciężkie pieniądze, a wy utknęliście, więc wiadomo, że to musi być z sukcesem. Czy mają na to siły i środki? No niestety, oni ciągle są jakby, mówiąc wprost, kroplówkowani przez Zachód. Znaczy, Zachód daje im tyle tej broni, żeby nie upadli, ale jednak, żeby dalej się wykrwawiali i żeby przy okazji wykrwawiali Rosję.
Ale jak należy to, należy na to patrzeć właśnie? Jak to komentujecie?
Popatrzcie, panowie, na przykład na F-16. Nie wiem, czy pamiętacie, na początku mówiono, że żeby wyszkolić pilota na F-16 trzeba 1,5 roku. Potem usłyszeliśmy, że już 0,5 roku. A teraz mówią, że 4 miesiące już ich wyszkolą, więc polityka to już jest też bardzo, od polityki bardzo dużo zależy, więc...
Ale też patrząc na polityków i na te wypowiedzi, no można by zadać pytanie o wiarygodność, prawda? To też jest bardzo ważne, szczególnie przed w krajach, gdzie te wybory już za chwilę, u nas również.
O, właśnie.
Przejdźmy do drugiego tematu, który łączy się oczywiście z tym bezpieczeństwem i z tym pierwszym w tych dniach, kiedy młodzi ludzie walczą o jak najlepsze wyniki. Trzymamy za nich kciuki oczywiście podczas trwających egzaminów ośmioklasisty. Porozmawiajmy o historii i prawdzie historycznej. I patrząc troszeczkę na tą wschodnią naszą część Europy i naszych sąsiadów, od lat 50. w zasadzie Republika Federalna Niemiec próbuje znaleźć sprawców tych zbrodni, które wydarzyły się w czasie II wojny światowej. Niemcy próbują narzucić światu pewną narrację, że to byli naziści, wsłuchując się w te głosy ostatnich kanclerzy, przecież i Angela Merkel, i ostatnio Olaf Scholz 8 maja, no nieco chyba zaskoczył, szczególnie Polaków, mówiąc o tym, że dziękuję, że jest to dzień wyzwolenia Niemiec pod okupacji nazistowskiej. Co państwo myślicie o tych narracjach, które się pojawiają i czy one będą trwały i czy rzeczywiście Niemcy przekonują tą narracją Europejczyków?
To zależy kogo.
No właśnie.
Polaków na pewno nie przekonują. Natomiast ja myślę, że Niemcy mają taki problem, że przez te kilkadziesiąt lat no, rzeczywiście w tej sferze polityki historycznej czy w sferze rozliczenia swoich win no, nie poszło to wszystko tak, jak było, powinno pójść. W dużym stopniu oczywiście ze względu na żelazną kurtynę, tak, i fakt, że nie mogli się skonfrontować przez wiele, wiele lat z choćby ofiarami polskimi, tak, z rzeczywistymi ofiarami polskimi, że od razu właśnie wskoczyło to właśnie w taki bipoliczny układ. I mniej więcej w latach 90. po zjednoczeniu Niemcy już właściwie uznały, że wszystko jest załatwione, tak, że w tej sferze naszej odpowiedzialności mentalnej, moralnej właściwie wszystko już się zdarzyło, stało. Stworzyli taką mapę mentalną, stali się mocarstwem moralnym, prawda, bo tak się zaczęło mówić, czyli po raz kolejny stali się mocarstwem, tylko że w innej sferze teraz są lepsi, wyżsi. No i teraz nagle ktoś im przypomina, że wcale tak nie jest, tak? No to musi być duży szok kulturowy. Przecież badania pokazują, że Niemcy właściwie nie mają świadomości tego, ile ofiar w Polsce pochłonęła ich działalność, czy ta zbrodnicza działalność podczas II wojny światowej. No to chyba wiele mówi także o edukacji historycznej Niemców przez tych kilkadziesiąt lat, tak? Że oni właściwie ofiar szukają gdzie indziej, tak? A najwięcej to dopiero po 1941 roku. No to jest największy paradoks i ciężko im się teraz z tym, myślę, bardzo ciężko pogodzić.
No właśnie, Niemcy przekonują, że byli pierwszą ofiarą nazistów. No rzeczywiście edukacja, historia to są taka rzeczywistość, na którą powinniśmy zwracać jeszcze mocniej chyba uwagę, no bo rzeczywiście inaczej to młodsze pokolenie no będzie miało pewien kłopot z tą narracją, którą narzucają choćby Niemcy.
No moim zdaniem to cały czas niestety musimy to przypominać, bo tak jak pan profesor powiedział, byliśmy za żelazną kurtyną, nie było komu przypominać Niemcom i właściwie oni przez te wszystkie lata, to jak rozmawiano o II wojnie światowej, to przecież popatrzmy na to, ile osób popierało Hitlera, prawda? Całe Niemcy popierały Hitlera, a im więcej lat mijało od zakończenia II wojny światowej, to okazywało się, że wszyscy przodkowie Niemców to albo grali w orkiestrach, albo brali udział w paradach, nikt nie był w SS, nikt nie był w Wehrmachcie nawet, a jeżeli to byli wcielani siłą, więc dla nich to było wygodne. No nawet popatrzmy na to, jakie funkcje zajmowali nawet w Niemczech. Nie to, że oni uciekali na przykład do Ameryki Południowej, ci zbrodniarze. Oni zajmowali znamienite funkcje w niemieckich landach, pełnili funkcje burmistrzów i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy to po prostu przypominać. Nie ma innego sposobu.
Znaczy ta prawda historyczna jest bardzo ważna. No, również w kontekście współczesnego czasu, bo no przecież warto to też powiedzieć, że wojna na Ukrainie nie trwa półtora roku, niespełna, tylko trwa już 9 lat, tak? Od 2014
tak.
roku.
No,
to też są pewne fakty, które próbuje się gdzieś tam zakłamywać i wprowadzać, no bo rzeczywiście
tylko
od 2014 roku...
Tutaj akurat było na tyle to skomplikowane, że Ukraińcy wiedzieli przecież, że mają wojnę, ale elity ukraińskie, one nie używały słowa wojna. Przecież tam funkcjonował termin ATO, czyli antyterrorystyczna operacja. Putin właściwie sterował Ukraińców.
Pamiętamy zielone ludziki, prawda? No to jest taka narracja trochę dla dzieci ze szkoły podstawowej albo nawet z przedszkola, a nie z tych, którzy kończyli już jakąś tam edukację historyczną w szkołach podstawowych i średnich.
No tak, ale Ukraińcy sami nie używali, znaczy elity polityczne same nie używały tego terminu, bo wiedziały, że nie są przygotowane do wojny. Te 8 lat wbrew pozorom było im potrzebne do tego, żeby się przygotować do tej wojny. Taka jest niestety prawda.
Jeszcze wracając do Niemiec, powiedziałbym, że odwołałbym się do tego, o czym pani redaktor mówiła na początku. Mianowicie trudno jest przyjąć też jakąś lekcję prawdy od kogoś, kogo się bardzo nie lubi. Myślę, że Niemcy nie przypadają za nami. W związku z tym też i trudniej jest im otworzyć uszy.
Ale ponieważ są naszymi sąsiadami, to powinniśmy robić wszystko, oczywiście, żeby jednak budować te relacje na prawdzie oczywiście historycznej, bo to jest bardzo...
W pracy często współpracujemy z ludźmi, których nie lubimy.
No właśnie, to też jest dobra konstatacja. Drodzy Państwo, no, skończył nam się czas, a tematów jeszcze mnóstwo. Będziemy je kontynuować i dzisiaj, i w kolejnych dniach. Maria Stepan, publicystka, szefowa reportażu dokumentu TVP Info. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I profesor Krzysztof Kornacki, historyk, filmoznawca, Uniwersytet Gdański.
Dziękuję, miłego dnia.
Byli Państwa i moimi gośćmi. Dobrego dnia Państwu życzymy. Barbara Kopaczewska realizowała audycję. Andrzej Urbański.
Komentarze Radia Gdańsk.